Niech Pan obdarzy Was pokojem. Drodzy radiosłuchacze Radia Ein Karim, tutaj brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skumielnej Czarnej. Zapraszam na cotygodniowe rozważanie Słowa Bożego, tych czytań, które usłyszeliśmy wczoraj na niedzielnej liturgii, a które dzisiaj w ten wieczór mamy możliwość zgłębiać trochę bardziej, na spokojniej. Zesłanie Ducha Świętego, uroczystość w Kościele, która pomaga nam odkrywać osobę Ducha Świętego. Potrzebujemy wszyscy tego nowego zesłania. Wczoraj przeżywaliśmy tę uroczystość, dzisiaj chcemy zatrzymać się przez ten wieczór parę minut nad czytaniami, które usłyszeliśmy wczoraj. To już ostatni fragment Dziejów Apostolskich w ramach pierwszego czytania. Od przyszłego tygodnia w okresie zwykłym będzie w tym miejscu czytanie już ze Starego Testamentu. Przypomnijmy, że Dzieje Apostolskie opisują rozwój i wzrost młodego Kościoła, który rodzi się ze śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz zesłania Ducha Świętego. Pierwsze 12 rozdziałów jest poświęconych historii Kościoła w Jerozolimie oraz misji Piotra. Od rozdziału 13, uwaga Łukasza, skupia się na świętym Pawle, który staje się ewangelizatorem świata pogańskiego. W drugim rozdziale, który usłyszymy, Łukasz opisuje zwrot w postawie apostołów, który dokonał się dzięki zesłaniu Ducha Świętego. Dotąd zamknięci, przestraszeni, teraz zaczynają posługiwać się obcymi językami. Piotr wygłasza swoją pierwszą katechezę o ukrzyżowanym i zmartwychwstałym, po której nawraca się około 3000 ludzi. Rozdział drugi kończy się obrazem wspólnoty pierwszych chrześcijan, żyjących razem, skupionych wokół Eucharystii i głoszących słowo, którym Pan przymnaża wciąż nowych wyznawców. Usłyszymy zatem o momencie kluczowym dla wydarzeń w Dziejach Apostolskich, będącym ich bezpośrednią przyczyną. Zesłanie Ducha Świętego, które nastąpiło w 50. dzień po zmartwychwstaniu Jezusa, jest początkiem historii Kościoła. Czytanie z Dziejów Apostolskich. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też jakby języki ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem. Kiedy więc powstał ów szum, zbiegli się tłumnie i zdumieli, bo każdy słyszał, jak tamci przemawiali w jego własnym języku. Pełni zdumienia i podziwu mówili, czyż ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? Jakżeż więc każdy z nas słyszy swój własny język ojczysty? Partowie i Medowie i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii oraz Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, i przybysze z Rzymu, Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie, słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże.
Oh, nas i utul nas, miłość nam daj. Obrzydź i ulecz nas, rozraduj nas, miłość nam daj.
Duch wstępujący w dzień Pięćdziesiątnicy to jeden z największych cudów chrześcijaństwa. Przekracza bariery między Stwórcą i stworzeniem, mieszkając w nas i towarzysząc głoszącym Ewangelię. W dzień Pięćdziesiątnicy uczniowie znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru i napełnił cały dom. Niespodziewany charakter wydarzenia, wiatr i ogień podkreślają pozaziemski charakter tego, co działo się wówczas w Jerozolimie. Gwałtowny wicher i ogień w Starym Testamencie towarzyszą opisom objawiającego się Boga. Symbolizują także działanie Jego Ducha. Wypełniają one nie tylko budynek, miejsce, w którym znajdują się uczniowie, lecz przede wszystkim ich samych. Na każdym z nich ukazały się też jakby języki ognia i spoczywają na nich. Na uczniów wstępuje trzecia z boskich osób – Duch Święty. Wiatr. Greckie pnoe, wiatr, pod którego postacią wstępuje duch, to inaczej tchnienie. To samo, które Bóg przekazuje w momencie stworzenia pierwszemu człowiekowi. Duch Święty daje nowe życie. To duch nowego stworzenia. Pierwsze stworzenie naznaczone grzechem, śmiercią i rozłąką z Bogiem ustępuje miejsca drugiemu, które dokonuje się mocą zmartwychwstania i pochodzącego od zmartwychwstałego ducha. Ojciec, Syn i Duch stwarzają nas, nasz ludzki świat na nowo. To zaczątek nowego nieba i nowej ziemi, która oczekuje nas wszystkich w momencie zmartwychwstania. Ogień. Do tej pory symbolizował on niedostępność Boga, przepaść między Nim a stworzeniem. Bóg zabrania Mojżeszowi zbliżać się zbytnio do gorącego krzewu. W księdze Izajasza objawia się w świątyni, otoczony płonącymi istotami, serafinami, którzy zasłaniają sobie twarze, aby nie spoglądać na Boże oblicze. W Dziejach Apostolskich Duch w postaci ognia obiera sobie mieszkanie w nas. Nie ma już dystansu między Stwórcą a stworzeniem. Doszliśmy wreszcie do upragnionej komunii. Mieszkający w nas Duch oznacza mieszkającego w nas samego Boga. To wydarzenie nie było zbiorową halucyną ekstazy, jaka opanowuje ludzi znajdujących się czasem na koncertach czy stadionach. Byli tam inni, właściwie tłumy, które mogły je potwierdzić. Na święta przybywali pobożni Żydzi ze wszystkich zakątków świata, którzy zdumiewali się, widząc prostych Galilejczyków, przemawiających ich ojczystym językiem. Na określenie ich zadziwienia Łukasz używa słowa, którym opisuje także cuda Jezusa i jego zmartwychwstanie, greckie sygeo. To znak, że jesteśmy świadkami niezwykłej cudowności, lecz jednego z największych cudów chrześcijaństwa. Wstępuje Duch Święty, który łączy na powrót języki pomieszane ludzką pychą w historii wieży Babel. Rozpoczyna się nowa era w dziejach świata, w której Duch wylewa na apostołów owoce dzieła zmartwychwstania. Świat przemienia się powoli od korzeni, przygotowując powtórne przyjście Pana. Owoce Ducha zostają udzielone apostołom jako wspólnocie. Co więcej, służą one ich przyszłej i jedynej misji – głoszeniu Ewangelii. Słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże, mówili zadziwieni pobożni Żydzi ze wszystkich stron świata. Duch uzdalnia uczniów Jezusa do dawania świadectwa o Nim. On jest obecny wszędzie, tam, gdzie głosi się Ewangelię. Jak bardzo potrzebujemy tego Ducha. Prośby o Niego z ufnością każdego dnia. Przyjdź, Duchu Święty. Veni, Sancte Spiritus. Veni, Lumen Cordium. Przyjdź i oświeć nasze serca. Daj odwagę, męstwo, wytrwałość. Przyjdź, Duchu Święty. Wołamy z całym Kościołem. Również dzisiaj. Za chwilę powrócimy znów do omawianego tekstu.
Ogarnia mnie. Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie. Muzyka. Święty Duch dziś ogarnia.
Obiecany przez Chrystusa Duch przychodzi nie do samotnych i rozproszonych, ale do apostołów, trwających na modlitwie z Maryją i wieloma innymi braćmi i siostrami. Wszyscy znajdują się w tym samym miejscu, w wieczerniku. Na każdym spoczywa płomień Ducha i wszyscy zostają nim napełnieni, mówiąc obcymi językami. Zdumiewający jest ten Duch, który przychodzi do wspólnoty, ale każdego z jej członków traktuje w sposób bardzo indywidualny. Nad każdym pojawia się osobny płomień i każdy mówi językami, jakie wkłada w jego usta Duch. Są one różne, dzięki czemu każdy z przybywających do Jerozolimy pielgrzymów może usłyszeć i zrozumieć dobrą nowinę o Jezusie. Duch przychodzi do Kościoła z całą gamą różnorodnych wpisanych w naszą osobowość darów, od zachowania jedności, ale i różnorodności Kościoła. W wielości darów Ducha zależy powodzenie ewangelizacji. Dzień Pięćdziesiątnicy, dzień zesłania Ducha Świętego, to żydowskie święto tygodni. Przypada ono 7 tygodni po święcie Paschy. Świętowano wówczas zawarcie przymierza i nadanie Izraelowi prawa na górze Synaj. To wtedy Mojżesz otrzymał kamienne tablice z zapisanymi na nich przykazaniami. W kalendarzu religijnym Izraela Pięćdziesiątnica to także święto pierwszych zbiorów, w które Izrael dziękował Bogu za pierwsze plony ziemi obiecanej. Zesłanie Ducha Świętego wiąże się ściśle z historią zbawienia oraz Paschą Jezusa, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem. To święto nowego prawa, prawa miłości, które utrwala w sercach wierzących Duch. To święto nowego przymierza, które Bóg zawiera z nami w swoim Synu. To wreszcie święto pierwszych plonów, jakie wydaje wiara w zmartwychwstałego. Wypełniają się słowa, że będziemy uzdolnieni do zachowania tego prawa, bo Jezus nie przyszedł znieść prawa, ale wypełnić. I możemy wypełniać dzisiaj przykazania Boże, przykazania miłości bliźniego, Pana Boga, przykazanie miłości nawet nieprzyjaciół, nie stawiania oporu złemu, żyć błogosławieństwami, mocą Ducha Świętego, który w naszym sercu przekonuje nas o miłości Boga i daje nam moc i odwagę, by żyć jak Chrystus, by być rzeczywiście Jego braćmi, by być synami Ojca Najwyższego. To wielka obietnica i wielki dar, i przepiękna możliwość i perspektywa nowego życia w wolności dzieci Bożych. Dlatego prośmy z ufnością o tego Ducha Bożego, Ducha Świętego dzisiaj. Za chwilę powrócimy do następnego czytania. czytaniu usłyszeliśmy świętego Pawła, który pisze do Rzymian. Ten list został napisany 2 lata przed tym, jak Paweł po raz pierwszy zobaczył wieczne miasto. Powstał z powodów pragmatycznych. Celem listu było zapewnienie sobie wsparcia ze strony wspólnoty w planowanej przez Pawła podróży misyjnej do Hiszpanii. Paweł przecież nie zakładał kościoła w Rzymie, ale zakres treści poruszonych w tym liście jest o wiele szerszy niż tylko przygotowanie do podróży, do misji w Hiszpanii. Paweł głosi Rzymianom Ewangelię. Pisze do wspólnoty znajdującej się w stolicy imperium, w sercu antycznego świata. Rzym ma być kołem zamachowym do głoszenia przez Pawła Ewangelii o usprawiedliwieniu z wiary w Chrystusa i o tym, że Chrystus jest drogą zbawienia i dla Żydów, i dla pogan. List zatem ma taki charakter pastoralny, w którym Paweł zbiera doświadczenie całego życia swej pracy i głoszenia Ewangelii. W 8 rozdziale Paweł opisuje dawcę nowego życia ducha. Przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela opisuje jako pierwszy konieczny krok ku temu, aby stać się wolnymi. Nowe życie jest jednak na początku podobne do małego ziarna, które musi rosnąć i rozwijać się. Tym, który daje wzrost, jest właśnie Duch. Jeśli otwieramy się na Jego obecność, On czyni z nas własność Boga, prowadzi nas i przekonuje, że jesteśmy synami Bożymi, modli się w nas, współdziała we wszystkim dla naszego dobra i ostatecznie prowadzi do zbawienia. Nowe życie w Jezusie to nie owoc ascezy i wysiłku naszej woli, ale cierpliwe napełnianie się Duchem Zmartwychwstałego, który daje motywację, czyni nas wolnymi, uzdalnia do pełnienia dobra. Usłyszymy fragment wyjaśnienia Pawła, kim jest Duch i jakie są jego owoce. Prowadzi nas, modli się w nas, sprawia, że jesteśmy synami Bożymi. Szczególnie zwróćmy uwagę, jak często powtórzy się w czytaniu czasownik mieszkać. Paweł podkreśli, że Duch Boży mieszka w każdym z wierzących, śmiertelników, choć z perspektywy Starego Testamentu wydaje się to niemożliwe. Po krótkiej przerwie posłuchamy fragmentu listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian.
Panie, trzymaj mnie tak mocno w swoich ramionach, tylko przy Tobie strach swój pokonam. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Kiedy słyszę Twój głos, nic tak nie cieszy. Ty mnie znalazłeś, więc jestem bezpieczny. Byłem sierotą, teraz ojca mam. Thank you.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Bogu podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według Ducha, jeśli tylko Duch Boży w was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma Ducha Chrystusowego, ten do Niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, Duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, to ten, co wskrzesił Chrystusa Jezusa z martwych, przywróci do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego Ducha. Jesteśmy więc, bracia, dłużnikami, ale nie ciała, byśmy żyć mieli według ciała. Bo jeżeli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha zadawać będziecie śmierć popędom ciała, będziecie żyli. Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: Abba, Ojcze. Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami. Dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa. Skoro wspólnie z Nim cierpimy, to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. Żyć według Ducha. Już na początku 8 rozdziału Paweł potwierdził, że ci, którzy są w Chrystusie, cieszą się nowym sposobem życia. Jest to już życie nie według ciała, ale według Ducha. Zauważmy, że Paweł nie wzywa i nie postuluje, ale stwierdza fakt. Należący do Chrystusa otrzymali Jego Ducha i żyją według Niego. Nie znaczy to, że Paweł ucieka od życia w ciele, albo pogardza nim. Jest ono tak samo ważnym składnikiem naszej osoby jak dusza. To filozofowie szkoły platońskiej i stoickiej traktowali ciało jako obciążenie dla duszy albo drugorzędny składnik ludzkiej osoby, mieszaninę żył i kości. Dla Pawła ludzkie ciało odkupione przez Chrystusa jest darem i miejscem naszego nowego życia w Panu. Jeśli apostoł mówi, nie żyjecie według ciała, może mieć na myśli dwie rzeczy. Można to zrozumieć jako porzucenie sposobu życia właściwego temu światu, pełnego pychy, użycia siły, walki o sukces i honor oraz pustej samoafirmacji. Można tu też wyczytać odwrócenie się od dawnego życia według ciała, fatalnie wydanego w moc grzechu, uwikłanego w niewolę samosprawiedliwości i zbawiania się o własnych siłach, bez łaski Chrystusa. Takie życie opisuje Paweł w rozdziale 7. Chrześcijanin nie żyje, dostosowując się ślepo do logiki tego świata. Żyje łaską i wolnością Chrystusa. I to właśnie oznacza życie według Ducha. Gdzie mieszka ten Duch? Duch, o którym pisze Paweł, ma jedną zdumiewającą cechę. Mieszka w człowieku. Jest to o tyle niezwykłe, że Stary Testament rezerwuje zamieszkanie Ducha w człowieku dla wybitnych postaci, jak Mojżesz czy Mesjasz. Filon Aleksandryjski w swoich dziełach będzie argumentował, że Duch nie może przebywać w zwykłych śmiertelnikach, których myśli są przyziemne, a oni sami są krusi, nic nie mając na stałe. Duch Chrystusa nie boi się mieszkać w kruchym stworzeniu. Podobnie jak mieszka On w Synu, tak mieszka w każdym, kto do Niego należy. Nie jest to już zwykła energia, dar Boży, mądrość, która wypełniała Mojżesza i Mesjasza w Starym Testamencie. To prawdziwa, myśląca, niezależna, nieogarniona osoba Boża w nas. Efekty działania Ducha mieszkającego w człowieku są trudne do zliczenia i do przecenienia. Po pierwsze, włącza nas we wspólnotę z Ojcem i Synem oraz braćmi i siostrami, dając nam w ten sposób doświadczyć dziecięstwa Bożego. Nie jesteśmy już niewolnikami grzechu ani tego świata, ale dziećmi Boga. Możemy do Niego wołać: Abba, Ojcze. Tak jak wołał Chrystus. Duch upodabnia nas do Syna w naszym myśleniu i postępowaniu, w naszej modlitwie oraz w naszym zmartwychwstaniu na Jego podobieństwo. Wypełniając nas od momentu chrztu, odpowiada za nasze naśladowanie Chrystusa w Jego życiu pełnym ofiarnej miłości, tak abyśmy mogli także doświadczyć Jego chwały. Duch modli się w nas. Duch wstawia się za nami. Modli się w nas słowami, których nie odda ludzki język, abyśmy szczęśliwie dotarli do przeznaczonego nam miejsca w Królestwie Bożym. Równocześnie pozostaje On wciąż duchem Kościoła. Wołać do Boga Abba i spotkać się z Jezusem jako pierworodnym pośród wielu braćmi możemy tylko wtedy, gdy jesteśmy częścią Jego ciała. Duch łączy w jedno doświadczenie wielu braci i sióstr, dając nam oparcie we wspólnocie wierzących. To tylko niektóre z Jego darów. Każdy z nas może dopisać te, które dostrzegamy we własnym życiu. Prośmy z ufnością o Ducha Świętego, bo Ojciec hojny jest w obdarowaniu i chce dać nam swojego Ducha. Duchu Święty, przyjdź. Przechodzimy wreszcie do Ewangelii, którą słyszeliśmy. Ewangelii według świętego Jana. Jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam, aby z wami był na zawsze. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i mieszkanie u niego uczynimy. Kto nie miłuje mnie, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem, przebywając wśród was. A paraklet, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, on was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co ja wam powiedziałem. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego parakleta da wam. Teologia określa Ducha jako ucieleśnioną miłość Ojca i Syna. Duch rodzi się z miłości wewnątrz Trójcy i przychodzi w odpowiedzi na miłość uczniów do Chrystusa. Syn, słyszymy w Ewangelii, wstawia się za tymi, którzy Go miłują i zachowują Jego przykazania, prosząc Ojca, aby posłał im Ducha. Duch ten nazwany jest innym parakletem, pocieszycielem, ponieważ pierwszym parakletem jest sam Chrystus. To On podczas swojego życia na ziemi umacniał uczniów swoim słowem i bliskością. On był rzecznikiem Ojca, objawiając całą prawdę o Nim. Teraz odchodząc do Ojca prosi dla nich o Ducha, który zajmie Jego miejsce. Będzie utwierdzał ich w prawdzie Ewangelii i wzmacniał w nich tę samą więź miłości, która stanowi istotę Trójcy. Duch praktycznie wciąga wierzących wewnętrzne życie samego Boga. Jan podkreśla, że Duch przychodzi, aby być z uczniami na zawsze. Tu i w wielu innych miejscach, gdzie mowa jest o Duchu, Jan i Paweł zgadzają się ze sobą. Obecność Ducha nie jest uczniom dana na chwilę, jako przejściowa inspiracja, umocnienie na czas próby. Jan najprościej, jak tylko można, stwierdza: Duch będzie z nimi na wieki. Nie on sam zresztą, bo sprowadza ze sobą obecność Ojca i Syna, którzy czynią sobie w wierzących mieszkanie. Także oni przychodzą, żeby już nas nie opuścić. Zauważmy także, jak mocno obecność Ojca, Syna i Ducha w nas wiąże się z Bożym Słowem. Zachowywanie tego Słowa, strzeżenie sprawia, że mieszka w nas sama Trójca. Jak ważne jest to trwanie przy Słowie, zesłanie Ducha Świętego. Można powiedzieć, że liturgia to zesłanie opisuje w trzech wymiarach. Pierwszy to wydarzenie. Jedyny raz w dziejach Kościoła, niezwykłe zjawiska towarzyszące stąpieniu Ducha Ojca na apostołów. Szum z nieba, który w poprawnym tłumaczeniu przestaje być nieokreślonym szumem znanym z źle nastawionego radia, tylko newsem czy muzyką. Nowy szum, który sprawia obecność Ducha. Drugi wymiar to owoce Ducha. Apostołowie umocnieni mocą z nieba wyszli z wieczernika. Tak powstał Kościół. Ale te owoce trwają nieprzerwanie. Duch Święty, paraklet, daje życie i przekonuje, jak bardzo cenni jesteśmy przed Bogiem. Wreszcie trzeci wymiar związany jest ze słowem jeśli, jednym z najczęstszych słów dzisiejszej liturgii. Bóg, który w swej pełni chce uczynić w nas mieszkanie, przyjdzie tylko wtedy, jeśli się zgodzimy. Święty Paweł streszcza to w poważnie brzmiącej alternatywie. Jeśli będziecie żyli według ciała, czeka was śmierć. Jeżeli zaś przy pomocy Ducha będziecie żyli. Prośmy o Ducha Świętego, byśmy umieli rozróżniać, jak żyć życiem dzieci Bożych, życiem Bożym, łaską uświęcającą, a jak uciekać od tego, co światowe, co niszczy nasze serce, co niszczy naszą duszę. Jak nie żyć według ciała, według świata, ale według Ducha, by być rzeczywiście, jak Chrystus. Mieć pewność, że Bóg jest Ojcem, kochać drugiego, dążyć do jedności, dawać życie za siebie nawzajem i w mocy Ducha nie poddawać się i nie zniechęcać. Niech Pan obdarzy was pokojem. Z całym Kościołem prosimy o tego Ducha Świętego, również dzisiaj, dla nas, dla naszych rodzin, dla całej naszej parafii, dla wszystkich słuchaczy Radia Ein Karim. Serdecznie was pozdrawiam i zapraszam na poniedziałkowe audycje biblijne o 19:00. Niech Pan obdarzy was pokojem. Brat Adam Sroka, proboszcz parafii Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Skomielnej Czarnej. Do usłyszenia. Yeah.